Pán s vami.
I s duchem tvojim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś, ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powiedziałeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie. A ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądźcie proszę i teraz na chwilkę wezmę mikrofon bezprzewodowy, ale tylko na chwilę. Najważniejsze pytanie jest, działa. Bo jakby nie działało, to radio nie lubi ciszy, prawda? Słuchajcie, dzisiaj krótko z wami będę rozmawiał, bo bardzo dużo z wami już rozmawiałem w tym tygodniu. Było dużo różnych możliwości. Dzisiaj też myślę, że wszyscy potrzebują Słowa Bożego, ale jedna taka rzecz. Rozmawialiśmy, pamiętacie, niedawno o, właśnie cały czas rozmawialiśmy o wniebowstąpieniu, prawda? I w czwartek była taka zabawna sytuacja, że zapytałem, co byście zrobili, gdyby nagle wasz przyjaciel nagle został wzięty do nieba, tak? Bez żadnych znaków. I po prostu tak nagle by na chmurze wstąpił do nieba. I Oliver powiedział, że zadzwoniłby po policję. A dzisiaj jest odpowiedź na to, co zrobili apostołowie. Bo najpierw oczywiście oni stali i się patrzyli w to niebo, o co chodzi, ale potem było w pierwszym czytaniu powiedziane, co oni potem zrobili. Ja nie wiem, czy ktoś usłyszał, ale może ktoś usłyszał. Co potem zrobili apostołowie, uczniowie Pana Jezusa, jak Jezusa wzięli do nieba już? To jest trudne pytanie, wiem, ale to wam powiem, bo to jest bardzo... O, może spróbujemy. Małe ryzyko.
Patrzyli na górę.
A patrzyli się na górę, dobra. Jak już popatrzyli i stwierdzili, że w zasadzie Jezus jest wzięty do nieba i tam jakiś czas będzie, to co potem zrobili? Dużo jest możliwości. Mogli wrócić do domu, na przykład każdy do swojego. Mogli pójść, nie wiem, gdzieś nad morze, na przykład na plażę. Nie, oni poszli i było powiedziane, że wszyscy byli w tym samym miejscu, czyli przebywali razem. Była z nimi też Maryja, Matka Jezusa i też inne kobiety i oni tam byli razem i się wspólnie do naszego Boga modlili. I teraz ciekawa rzecz, to wam powiem, że oni byli w takim jednym miejscu. I w tym miejscu, w którym, tak jak mówi tradycja, wcześniej Pan Jezus miał z nimi pierwszą mszę świętą, czyli ostatnią wieczerzę. Oni się znajdowali w tym samym miejscu. I teraz nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że tutaj wśród nas są osoby, które już w piątek polecą do Izraela, czyli do Ziemi Świętej, tam gdzie Pan Jezus mieszkał. I za tydzień będzie zesłanie Ducha Świętego i oni mają być w tym samym miejscu, w którym dzisiaj słyszymy, że apostołowie przebywali. Ja mam nadzieję, że każdy z was, jak będzie już większy, to pojedzie chociaż raz do Izraela, żeby zobaczyć te miejsca, gdzie Pan Jezus naprawdę był, gdzie Pan Jezus działał. Na przykład, gdzie Pan Jezus chodził po wodzie, gdzie Pan Jezus spotkał Zacheusza na drzewie. Pamiętacie tę historię, prawda? No i gdzie Pan Jezus został wzięty do nieba, to są konkretne miejsca, można zobaczyć znaki, że tam to jest to miejsce. I gdzie Pan Jezus zesłał Ducha Świętego, dobra? To jest bardzo ważne i tyle wam chciałem powiedzieć. A teraz skieruję jeszcze kilka słów do wszystkich pozostałych wiernych. Bo myślę, że dzisiejsze słowo jest bardzo ważne, żeby trochę więcej o nim powiedzieć. Na razie zapamiętajmy to, co powiedziałem do dzieci, że apostołowie wszyscy byli w tym samym miejscu i się modlili, czekając na Ducha Świętego. W Ewangelii Jezus używa bardzo trudnych słów. Mówi coś o chwale, o uwielbieniu, o tym, że świat go nie poznał, ale że Ojciec ma go otoczyć chwałą. To są dosyć trudne rzeczy w tej Ewangelii, ale myślę, że najważniejsze jest to, że Jezus pokazuje nam, co jest celem naszego życia tutaj na ziemi. Celem naszego życia na ziemi jest to, żeby w nas Pan Bóg był uwielbiony. To jest cel naszego życia tutaj na ziemi. Żeby Pan Bóg był w nas uwielbiony. I ktoś może zapytać, ale co to znaczy, że Bóg ma być w nas uwielbiony? Bo to brzmi tak bardzo podniośle, ale nie do końca konkretnie. Jezus powiedział tak, że ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że po pierwsze, my jako chrześcijanie mamy pewną specjalną misję w tym świecie. To nie jest zupełnie bez znaczenia, czy jestem chrześcijaninem, czy jestem niechrześcijaninem, czy jestem, nie wiem, buddystą, muzułmaninem, czy kimkolwiek innym. Nie, to ma ogromne znaczenie. Bo Jezus powiedział nam dzisiaj w Ewangelii, że On prosi, modli się do Ojca za nami, ale nie za światem. Modlę się za Ojca, do Ojca za chrześcijanami, za swoimi uczniami, którzy są Jego własnością. No właśnie chrześcijanin ma taką misję w tym świecie, żeby w jego życiu objawił się Bóg i żeby w ten sposób Pan Bóg dotarł także do tych, którzy Go nie znają. To jest nasza misja, to jest powołanie każdego chrześcijanina. To znaczy, Bóg ma być w twoim życiu uwielbiony, to znaczy po prostu ma być widoczny, że ludzie patrząc na twoje życie mają zobaczyć w tym życiu samego Pana Boga. I kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, kiedy wypełniamy dzieło, do którego Pan Bóg nas przeznaczył. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że nasze życie to jest jedno wielkie powołanie. Dzisiaj rano o 8:00 była msza święta z okazji 25. rocznicy ślubu pewnego małżeństwa. I to mnie zainspirowało, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Małżeństwo, moi drodzy, to jest też powołanie. Jak się słyszy słowo powołanie, to każdy myśli od razu, że kapłaństwo, siostra zakonna, brat zakonny, nie wiem, ktoś inny, misjonarz. Jeżeli na przykład przychodzi syn do domu i mówi: mamo, tato, mam powołanie, to wszyscy nagle truchleją. Się boją, że co to będzie za chwilę? Jak to? On ma powołanie, to zostanie księdzem? A ciekawe, jakby ktoś powiedział: tak, mam powołanie do małżeństwa. Wtedy by rodzice odetchnęli z ulgą i powiedzieli: czemu nas straszysz? Nie? Ale zobaczcie, małżeństwo to jest powołanie. Bo jest bardzo duża różnica, ogromna różnica pomiędzy małżeństwem sakramentalnym, a małżeństwem jakimkolwiek, albo jakimkolwiek innym związkiem. Dla niektórych to się wydaje, że jest różnica może na papierze, albo że była ceremonia. Zawsze jak mam rozmowę z narzeczonymi, to pytam, jaka jest różnica między małżeństwem sakramentalnym, a niesakramentalnym. Mało kto tak naprawdę wie, chociaż niektórzy, jak to się mówi, wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele. Ale jest różnica zasadnicza. Dlaczego? Dlatego, że zwykłe małżeństwo, czy też jakikolwiek związek między kobietą a mężczyzną, nawet zalegalizowany w oczach prawa, to jest po prostu tylko jakiś tam kontrakt, jakaś umowa. Natomiast małżeństwo sakramentalne to jest miejsce, w którym objawia się sam Pan Bóg. Że małżeństwo, każde małżeństwo jest stworzone na obraz miłości Jezusa Chrystusa do swojego Kościoła. Tej miłości, która objawiła się na krzyżu. I teraz w tej miłości małżeńskiej ma być widoczna owa miłość Pana Boga, która jest miłością totalną, która oddaje się całkowicie. Dlatego też małżeństwo sakramentalne musi być, i nie ma innej opcji, nierozerwalne do końca. I musi być też naznaczone wiernością do końca. Zobaczcie, dlaczego? Dlatego, że ono jest obrazem tej miłości Boga do człowieka, konkretnie Jezusa do swojego Kościoła, czyli do nas. No i to jest powołanie, dlatego, że każde małżeństwo sakramentalne ma taką misję w tym świecie, żeby ludzie, patrząc na nich, dostrzegali właśnie tę miłość Boga. I teraz tak samo oczywiście każde inne powołanie, kapłaństwo tak samo oczywiście, jakakolwiek inna forma życia, bo na końcu w sumie to słowo powołanie oznacza może nie tyle konkretne zadanie życiowe, ale powołanie jest jedno, że mamy być uczniami Jezusa, mamy być chrześcijanami. Czyli niezależnie od tego, co mamy robić, co będziemy robili, w naszym życiu ma się po prostu ten Bóg objawiać i ma być widoczny. I teraz, żeby to się mogło stać, jest konieczna tylko jedna rzecz. Musimy zaprosić Ducha Świętego. Dlatego, że skoro On nas powołuje do tego dzieła, to tylko On sam może to dzieło wypełnić. I On je wypełnia kiedy? Wtedy, kiedy zapraszamy Ducha Świętego, żeby był z nami, żeby działał z nami, żeby prowadził nasze życie. I wracam teraz do początku. Apostołowie oczekują tego Ducha Świętego w Wieczerniku. Jest powiedziane, że byli razem. Tutaj jest wymieniona cała lista apostołów. Razem z Maryją, Matką Jezusa, z niewiastami różnymi, z braćmi Jezusa. To znaczy, żeby ten Duch Święty przyszedł, to po pierwsze jest konieczne, żeby oczekiwać Go wspólnie. Jeżeli mówię na przykład o rodzinie już, albo o małżeństwie, to jest konieczne, że tego Ducha Świętego należy oczekiwać wspólnie, razem. Nie oddzielnie, że każdy tam po swojemu, tylko razem. To, że oni przebywali tutaj fizycznie w jednym miejscu, to też jest konkretną wskazówką dla nas. Że Duch Święty przyjdzie wtedy, kiedy my rzeczywiście przebywamy razem, kiedy się gromadzimy i kiedy też razem z całym Kościołem modlimy się do Boga. I dlatego zobaczcie, tutaj mówi się o tym, że jeżeli rodzina się modli wspólnie, codziennie, jeżeli małżonkowie się modlą ze sobą jako małżonkowie, to automatycznie podwyższa szansę na to, że ta rodzina będzie piękna, że to małżeństwo będzie piękne. I ta szansa, można powiedzieć, jest mnożona wielokrotnie wtedy, jeżeli ktoś po prostu ma odwagę się modlić. Ma odwagę wspólnie się modlić. To nie musi być nie wiadomo jaka modlitwa, jaka trudna, jaka długa, jaka skomplikowana. To ma być po prostu szczera modlitwa. Taka jak tutaj w tym czytaniu. Gdzie jest napisane właściwie tylko jedno słowo, które jest słowem kluczem. Oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Jednomyślnie. Słuchajcie, tutaj się na chwilę jeszcze zatrzymam tylko. Bo jeżeli znamy apostołów, jeżeli znamy historię z Ewangelii, jeżeli słuchaliśmy uważnie tego, co jest czytane w Kościele, to widzimy, że apostołowie nigdy wcześniej nie potrafili być jednomyślni. Oni byli ludźmi, którzy nieustannie się kłócili. Na przykład prosta sprawa. Kto z nas jest najlepszy? Kto jest pierwszy? Ciągle to pytanie wracało. Oni między sobą pytali, czasami Jezusa pytali też, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. I gdzieś wśród nich była taka nieustanna rywalizacja. Jestem przekonany, że była i zazdrość, i zawiść, i wszystkie te rzeczy, które my doskonale znamy. Nie? Bo apostołowie wcale nie byli jakimiś ludźmi z Marsa, czy tam z innej planety, tylko byli normalnymi ludźmi, tak jak my. I nawet po zmartwychwstaniu Jezusa oni jeszcze cały czas mieli jakieś tam swoje pomysły. To ostatnio mówiłem zesłanie w niebo wstąpienie, że apostołowie też dopytywali się: Panie, czy przywrócisz Królestwo Izraela? Panie, czy będzie tak, jak kiedyś było? Cały czas jeszcze mieli swoje jakieś pomysły, jak to ma wyglądać, jak ich życie ma być. I w końcu w tej pierwszej lekturze słyszymy, że oni byli jednomyślni. Że oni wreszcie zostawili te wszystkie swoje pomysły, bo wiedzieli, że teraz już nie ma szans. Jezusa już z nimi nie ma, wstąpił do nieba i prawdopodobnie tak szybko nie wróci. Po ludzku cała historia też zakończyła się porażką, bo przecież Jezus, który miał niby przywrócić Królestwo Izraela, jednak tego nie zrobił. Zniknął, nie ma go. I wiedzieli jedną rzecz, że albo w tym momencie będą razem czekać na Ducha Świętego, albo lipa, mówiąc tak kolokwialnie. Albo ten Duch Święty przyjdzie, albo lipa. I dlatego oni tak jednomyślnie na tej modlitwie trwają. I to jest, moi drodzy, to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Duch Święty przyjdzie wtedy, kiedy zostawiamy naprawdę wszystkie nasze, nawet najlepsze pomysły, nasze wyobrażenia o tym, jakim ja mam być, jaki ma być ten drugi, jaka ma być moja rodzina, i po prostu czekam pokornie na Ducha Świętego. Czekam, że On przyjdzie i On poprowadzi. Czyli niejako poddaję się. Niejako się poddaję i mówię to, co myślę wiele osób dzisiaj tak zaczerpnęło z pewnego znanego księdza Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. Właśnie Jezu, Ty się tym zajmij. To jest ta postawa. Ja już nic nie próbuję po swojemu. Ja już nie chcę być mądrzejszy od Pana Boga. Panie Boże, rób. Ja będę się modlił. Będę czekał. I wtedy, kiedy robimy to wspólnie, jednomyślnie, to jest ogromna szansa, że Duch Święty przyjdzie. I wtedy, jak On przyjdzie, wszystko tworzy się na nowo. I z tą nadzieją chciałbym was teraz zostawić i zachęcić do tego, żebyśmy wspólnie wyznali naszą wiarę.